Dyskurs 14. Pamiętaj o Bogu, zapomnij o świecie. Czas jest najcenniejszą wartością tego świata. Przemyśl, jak spędzasz swój cenny czas. Twoim najważniejszym obowiązkiem jest ofiarować ciało, pracę i czas Bogu, który jest ucieleśnieniem czasu. Stracone zdrowie można niekiedy odzyskać przy pomocy leków. Natomiast stracony czas przeminął bezpowrotnie. Nie ma sposobu, aby go odzyskać i ponownie wykorzystać. Zatem musisz dołożyć wszelkich starań, żeby tak cenny czas spożytkować na uświęcone cele. Czas jest nieskończony, zawsze płynie. Czas dany Tobie jest mikroskopijną cząstką owej nieskończoności. Wielu z Was marnuje życie, sądząc, że świat fizyczny jest jedyną rzeczywistością. W rezultacie spędzacie dany Wam czas na zapewnianiu sobie trywialnych przyjemności życia. Gdybyście głęboko zastanowili się nad tym, co naprawdę osiągnęliście, z żalem uświadomilibyście sobie, że zmarnowaliście ten drogocenny dar. Kiedy się rodzisz, płaczesz, ponieważ znalazłeś się tu, nie wiedząc, kim jesteś, skąd przyszedłeś. Jeśli poświęcisz całe życie wyłącznie na sprawy związane ze swoją fizyczną egzystencją, to kiedy będziesz miał czas na odkrycie, kim naprawdę jesteś? Masz przed sobą cel wyższy niż jedynie ten, by zadbać o swoje ciało. Rozpoczynasz życie od kocham, kim jestem, a powinieneś zakończyć je socham, jestem nim, jestem Bogiem. Musisz rozpoznać w swym ja boską jaźń i zakończyć życie w prasianti, najwyższym spokoju, który jest Twoją prawdziwą naturą. Niestety większość z Was skupia całą swoją uwagę na doczesnych przyjemnościach, nie zastanawiając się nad ich konsekwencjami. Kiedy żaba widzi przed sobą muchę lub robaka, odczuwa silne pragnienie skoczyć, połknąć go i rozkoszować się jego smakiem. Za żabą leży przyczajony wąż, gotów ją złapać. Wąż odczuwa pragnienie zjedzenia żaby, która w tym momencie nie zauważa grożącego jej niebezpieczeństwa. Lecz wąż nie wie, że nad nim kołuje już jastrząb, który pochłonięty pragnieniem zjedzenia węża nie widzi gotowego do strzału myśliwego. Tak samo zachowuje się człowiek, zaabsorbowany zaspokajaniem swych pragnień, nie zauważa czyhających nań niebezpieczeństw. Marnujesz czas, nie zdając sobie sprawy z grożących ci konsekwencji i nieszczęść. Nie wiesz kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach mogą się one pojawić. Zatem uświęcaj swoje życie, wykorzystując na ten cel każdą daną ci chwilę, uświadamiając sobie jej wartość. Możesz wydać miliony dolarów na różne przedmioty, ale za żadne pieniądze nie odkupisz czasu, który minął. Najcenniejsza jest młodość. Ona zapewnia ci najlepsze możliwości właściwego wykorzystania czasu i uświęcenia życia. Okres młodości jest jak prąd wartkiej rzeki. Nie można go zawrócić. Dzisiejsza młodzież musi zdać sobie z tego sprawę. Wykorzystaj ten czas właściwie, a osiągniesz spełnienie. Uświadamiaj sobie mnogość aspektów koła czasu, zrozum jego doniosłe znaczenie. Zawsze miej na uwadze wyższy cel swojego życia. W Bhagavad Gita w rozdziale o oddaniu powiedziano, że czas jest najważniejszym czynnikiem w ludzkim życiu. Pan obiecuje tam, że nawet jeśli nie zdołasz osiągnąć całkowitego poczucia nieprzywiązania w stosunku do przedmiotów tego świata, On pobłogosławi Twe życie. Jednak dany Ci czas powinieneś wykorzystać na spełnianie swych obowiązków, wielbiąc go w ten sposób i ofiarowywać mu każdą swą czynność oraz uświadamiać sobie jego wszechobecność. Krishna powiedział Arjunie: spełniaj swój obowiązek, Arjuno. Jeśli musisz walczyć, to walcz, lecz walcz myśląc o mnie. Wówczas nie popełnisz grzechu. Jeśli ofiarowujesz mi wszystko i stale odczuwasz w swoim sercu moją obecność, nie ponosisz żadnych konsekwencji swych czynów. Nie wymagam, abyś w odosobnieniu odbywał pokutę lub odszedł od krewnych. nie musisz porzucać rodziny, domu ani tego wszystkiego, co posiadasz. Cokolwiek czynisz, myślisz, mówisz, słyszysz lub widzisz, traktuj to jako moją wolę i wszystko to ofiaruj mnie. Oddaj mi swój umysł i intelekt, a zapewniam cię, uświęcę twe życie i doprowadzę cię do zbawienia. Niestety, obecnie nikt nie podejmuje wyrzeczenia ani też nie wykazuje determinacji, głębokiej wiary i gotowości do całkowitego oddania Bogu umysłu i intelektu. Dzisiejszym ludziom brak jest wiary. Musicie rozwinąć w sobie silną wiarę. Nie wiecie, co czeka was w przyszłości, gdzie się znajdziecie i w jakich okolicznościach. Jedynie Bóg to wie. Jeśli potraficie oddać Mu się całkowicie i ofiarować Mu wszystko, On zawsze i wszędzie będzie was chronił. Takie wyrzeczenie wymaga silnej wiary i otwartości umysłu, a także determinacji i stanowczości. Bez tego nie można osiągnąć celu. Mały ptaszek złożył jaja na brzegu oceanu, mając nadzieję na spokojne życie. Tymczasem przyszła fala i zmyła je do oceanu. Ptaszek jeszcze wiele razy składał jaja, ale fale zabierały mu je. Z czasem rozgniewał się na ocean. Pomyślisz może, jak taki mały ptaszek poradzi sobie z ogromnym oceanem? Ale on nie myślał o tym, że jest małym stworzeniem niezdolnym do zmierzenia się z oceanem. Nie, wręcz przeciwnie. Postanowił wypić cały ocean. Dzień i noc stał na brzegu, zanurzał dziób, nabierał wodę i wylewał ją na brzeg. Wierzył, że uda mu się opróżnić ocean, a pracował z wielką determinacją. Kiedy zrozumiał, że sam niewiele zdziała, zwrócił się o pomoc do orła Garudy, który służy za pojazd panu Wisznu. Za jego wstawiennictwem zdobył łaskę pana. W tej sytuacji ocean przestraszył się i pokornie przeprosił małego ptaszka. Zapewnił, że fale nigdy już nie będą niszczyć jaj. Jak mały był ptaszek, a jak olbrzymi ocean. Ty też myślisz o sobie, że jesteś bezsilny, lecz nigdy nie poddawaj się rozpaczy, ani nie trać nadziei. Nie powinieneś czuć się przytłoczony przeświadczeniem, że tak mało znaczysz wobec nieskończoności, wszechobecności i wszechmocy Boga. Być może pomyślisz, dlaczego Bóg miałby zwracać na mnie uwagę? Cóż mogę Mu dać, skoro cały kosmos należy do Niego? Jeśli nawet aniołowie i istoty niebiańskie nie oglądają Go, jak ja mogę mieć nadzieję na to, że kiedykolwiek ujrzę Jego postać? Taki sposób myślenia nie zaprowadzi cię daleko. Poniżanie samego siebie uniemożliwia ci zarówno odbieranie łaski Boga, jak i zdolność służenia Mu. Nie ulegaj tego rodzaju słabościom. Wprowadź Boga do swojego serca i powiedz Mu: Najukochańszy Panie, wiem, że zamieszkujesz cały wszechświat, ale jesteś również tu w moim sercu. Potrafię zatrzymać Cię, zawsze będziesz we mnie. To prawda, że jesteś największy z największych, lecz jesteś także najmniejszy z najmniejszych. W tej małej postaci zawsze żyjesz w moim sercu. Aby połączyć się z Bogiem i czerpać ze źródła Jego mocy, konieczna jest silna wiara w siebie i zdecydowane dążenie do całkowitego oddania Mu swego serca. Gautama Buddha dzięki niezwykłej determinacji i wyrzeczeniu osiągnął stan nirwany. Pewnego dnia jego ojciec dowiedział się, że Budda żebrze o jałmużnę. Posłał więc do niego posłańca z wiadomością: O moje dziecko, twój dziadek był królem, twój ojciec jest królem i ty też jesteś królem. Słyszałem, że ty, który pochodzisz z królewskiego rodu, musisz prosić o jedzenie. W moim królestwie nie brakuje niczego. Możesz mieć wszystko, czego zapragniesz. Cierpię niewypowiedziany ból, wiedząc, że ty, który mógłbyś rozkoszować się wszelkimi wygodami życia w pałacu, żebrzesz i śpisz na twardej ziemi. Proszę, wróć do pałacu. Powitam cię z radością. Całe królestwo będzie twoje. Budda wysłuchał wszystkiego, nie wykazując zainteresowania doczesnymi sprawami, i przekazał królowi następującą odpowiedź. Tak, mój dziadek był królem, mój ojciec jest królem i ja też byłem królem. Lecz teraz jestem sannyasinem i wyrzekłem się doczesnego świata. Wierzę, że moi prawdziwi przodkowie również byli sannyasinami. Jeśli chcesz, bym wrócił, odpowiedz mi na kilka pytań. Czy potrafisz uwolnić mnie od śmierci? Czy potrafisz uwolnić mnie od choroby? Czy możesz uwolnić mnie od starości? Czy dysponujesz mocą, która wybawiłaby mnie od tego zła? Jeśli odpowiesz twierdząco, wrócę do pałacu. Budda zrozumiał, że przychodzimy na ten świat, by doświadczać smutku. Życie niesie ze sobą cierpienie, a jego koniec jest również smutny. Budda zrozumiał to, gdy na własne oczy zobaczył niedolę ludzkiego życia, cierpienie i śmierć. Od tej chwili nie potrafił już cieszyć się doczesnym życiem. Życie Buddy powinno stanowić dla ciebie lekcję. W tym krótkim czasie, który otrzymałeś w postaci życia, musisz poznać swoją tożsamość. To jest twój jedyny cel. Twoje ciało składa się z 5 żywiołów i któregoś dnia ulegnie rozpadowi. Jedyną wieczną istotą jest ten, kto zamieszkuje twoje ciało. Owa istota nie podlega chorobie, starości ani śmierci. Gdy zrozumiesz, że jest ona Bogiem, poznasz prawdę i doznasz nieprzemijającego spokoju. W 13 rozdziale Gity wyjaśnione są pojęcia kszetra i kszetra dnia. Kszetra znaczy pole, a sylaba dnia odnosi się do najwyższej świadomości. Zatem kszetra dnia to ten, który wie, ten, który zna pole, ma świadomość. Czym jest kszetra? Pole pozbawione świadomości? Tym polem jest ciało, czyli miejsce przebywania świadomości. Zatem na ziemi Bóg zamieszkuje ciało. Jest ono jego ziemską rezydencją. W codziennym życiu powiadasz: moje ciało. Zatem przyznajesz, że ono jest twoje, czyli ty nie jesteś nim. Ten, który mieszka w twoim ciele, uważa je za swoją własność. Kiedy mówisz o czymś, to jest moje, stwierdzasz, że ty i dany przedmiot to dwie różne rzeczy. Mówiąc, to jest moja chusteczka, nie utożsamiasz się z nią. Mówiąc, to jest moje ciało, także stwierdzasz, że jesteś czymś różnym od ciała. Zaś Pan powiada, że pole należy do Niego. Z tego wynika, że może je opuścić, kiedy zechce. Ciało zostało ci podarowane, abyś mógł uświadomić sobie, kim naprawdę jesteś, abyś mógł rozpoznać tego, który jest jego mieszkańcem. Bez ciała nie byłbyś w stanie dowiedzieć się o nim. Nie mógłbyś wykonać żadnej czynności ani żadnej praktyki duchowej. Wszystkie czynności wykonujesz przy pomocy ciała. Ciało składa się z 20 elementów, 5 narządów poznania, 5 narządów działania, 5 sił witalnych i 5 powłok. Jeśli dodasz do nich niższy umysł, manas, moc rozróżniania, buddhi, siedzibę uczuć w sercu, citta i ego, ahamkara, to razem z wewnętrzną atmą otrzymasz 25 elementów tworzących istotę ludzką. Wiedzę o ciele i zamieszkującym go duchu określa się słowem sankhya. Ścieżka prowadząca do nabycia tej wiedzy, sankhya yoga, została omówiona w 2 rozdziale Gity. Ci, którzy rodzą się i żyją w iluzji, nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest maja. Cały świat jest mają, czyli iluzją. Przywiązania są mają, rodzina jest mają, śmierć, to co postrzegasz i to o czym myślisz, wszystko jest mają. Życie jest mają. Gdzie są ci królowie i władcy, którzy byli tak dumni ze swych dokonań? Wszyscy zostali zmiażdżeni kołem czasu. Dni, miesiące, lata, epoki roztapiają się w sobie nawzajem. Czas jest ciągłym przepływem, falą. Wszystko i wszyscy, każdy przedmiot i każdy człowiek znoszony jest przez tę falę. Coś, co płynie z falą czasu, nie może stanowić oparcia dla czegoś, co również zmiatane jest falą przemijania. kto kogo może tu ocalić. Jedyną istotą, której nie zmiatają fale czasu, jest Bóg. Jedynie On stanowi opokę. Jest On stałym brzegiem niekończącej się rzeki czasu. Trzymaj się Go, oto cały sekret życia i znak szczególny prawdziwego człowieka. Uwierz w Boga, a nie w świat. Oto sposób życia, który pozwoli Ci czerpać z Niego radość. Zawsze pamiętaj o trzech podstawowych zasadach. Po pierwsze, nie zapominaj o Bogu. Po drugie, nie wierz w świat. Po trzecie, nie bój się śmierci. Oto trzy najważniejsze dla ludzi zalecenia. W Gicie wymieniono 64 cechy, którymi powinien odznaczać się wielbiciel Boga. Niemożliwe jest jednak, aby człowiek rozwinął je wszystkie. Możesz realizować jedną lub dwie z nich. Nie będziesz potrzebował niczego więcej. To wystarczy. Niezachwianie wierz w Boga. W pudełku znajduje się 50 zapałek. Wystarczy użyć jednej z nich. Nie musisz zapalać wszystkich. To samo dotyczy owych 64 cech idealnego wielbiciela. Wystarczy, że doprowadzisz do perfekcji jedną. Najważniejszą z nich jest prema, czyli bezinteresowna miłość. Swami często mówi: miłość jest Bogiem. Bóg jest miłością. Żyj w miłości. Żyjąc w miłości, stapiasz się z Bogiem, a wówczas On bierze na siebie odpowiedzialność za Twoje życie. Krishna powiedział: kto głęboko we mnie wierzy, szczerze się mnie oddaje i wszystko mnie pozostawia, jest mi bardzo drogi i bliski. Prawdziwe bhakti, czyli oddanie Bogu, nie oznacza jedynie przeprowadzania różnych religijnych rytuałów, takich jak śpiewanie nabożnych pieśni, intonowanie mantr, odmawianie cichych lub wspólnych modlitw czy medytowanie. Oddanie to głęboka, niezachwiana wiara w Boga. Istnieją cztery typy wielbicieli. Pierwszy to ten, który modli się do Boga w ciężkich chwilach o złagodzenie bólu lub cierpienia. Jedynie przy okazji trudnych doświadczeń życiowych myśli o Bogu i wielbi Go. Drugi prosi Boga o zdrowie, wysoką pozycję, udane potomstwo i długie życie w dostatku. Większość ludzi tęskni za materialnymi dobrami, nie zdając sobie sprawy z tego, że ich prawdziwym bogactwem jest mądrość i prawy charakter, że najcenniejszym klejnotem – boska miłość. Zależy im na zdobywaniu doczesnych dóbr, ale nie rozumieją głębszego znaczenia wszystkich tych zewnętrznych symboli ziemskiego bogactwa. Trzecim typem jest ktoś, kto z determinacją poszukuje prawdy, zadając sobie pytania: gdzie jest Bóg? Kim jest Bóg? Jak mogę dotrzeć do Boga? Jaki jest mój związek z Bogiem? Kim jestem? Na tym etapie dążysz do zdobycia duchowej wiedzy. Zatem najpierw starasz się odpowiedzieć sobie na pytanie: kim jestem? Czym jest ten świat? Jaki jest mój cel? Aby dowiedzieć się tego, poszukujesz wielkich nauczycieli, słuchasz ich nauk, służysz im i studiujesz święte pisma. Nabyta w ten sposób wiedza pośrednia z czasem zostaje potwierdzona Twoim bezpośrednim, wewnętrznym doświadczeniem, a wówczas stajesz się tym, który wie, dżnianinem. Dżniana oznacza wiedzę. Czy wiedzę świecką? Nie. Dżniana nie ma nic wspólnego z wiedzą o tym świecie. Dżniana jest wiedzą duchową, transcendentalną, która przewyższa wszelką inną wiedzę. Jest mądrością pochodzącą z bezpośredniego doświadczenia jedności. Istnieje jeden bez drugiego. Zajmowanie się jedynie sprawami tego świata pogrąży cię w smutku. Jeśli swoje postrzeganie oprzesz wyłącznie na wiedzy świeckiej, będziesz doznawał różnych reakcji na różne doświadczenia. Przypuśćmy na przykład, że silnie uderzyłeś ręką w stół. W danej chwili przyniosło ci to zadowolenie, ponieważ odczuwałeś taką potrzebę. ale zaraz potem ku swojemu zdziwieniu zauważasz, że stół oddał ci to uderzenie. Zabolała cię ręka. Na poziomie tego świata zawsze doświadczasz reakcji, to znaczy odpowiedzi. Cokolwiek uczynisz, powiesz lub pomyślisz, odbije się na tobie i powróci do ciebie jak echo. Na poziomie duchowym nie istnieje żadne odbicie, żadna reakcja. Istnieje jedynie doświadczenie transcendencji, stanowiące źródło prawdziwej wiedzy. Nie znajdziesz tam przedmiotów, które odpowiedzą reakcją, niczego, co mogłoby się odbić i wrócić jak echo, ponieważ nie istnieje nic oddzielnego. Wszystko jest jednością. Jeśli istnieje oddzielny byt, czyli coś drugiego, zawsze pojawia się pragnienie, aby albo to posiąść, albo od tego uciec. Innymi słowy, powstaje uczucie pożądania lub niechęci. Lecz kiedy doznajesz jedności, nie postrzegasz niczego ani nikogo innego, a wówczas nie może pojawić się ani pożądanie, ani awersja. Ten stan można nazwać stanem najwyższej wiedzy, najwyższego poznania. W tym podniosłym stanie nie postrzegasz niczego, co byłoby oddzielne od jaźni. Trwasz w najwyższej błogości, opisywanej jako Sat Chit Ananda, czyli istnienie, świadomość, szczęśliwość. A oto pewna historia ilustrująca cztery typy oddania, które omówiliśmy. Pewien bogaty człowiek, który miał cztery żony, wyjechał za granicę i spędził tam kilka miesięcy. Przed powrotem do domu napisał do swych żon, że wraca za kilka tygodni i chciałby przywieźć im to, czego najbardziej pragną. Czwarta żona, najmłodsza, miała najwięcej pragnień. Napisała: drogi mężu, proszę przywieź mi klejnoty, kilka jedwabnych sari i różne modne drobiazgi, jakie znajdziesz w tym kraju. Mąż kupił wszystko, o co prosiła. Trzecia żona cierpiała na rozmaite dolegliwości. Posłała mężowi spis leków, wyrażając nadzieję, że zagraniczne lekarstwa poprawią jej samopoczucie. Druga żona wykazywała wielkie zainteresowanie sprawami duchowymi. Poprosiła go o dostępne tam książki opisujące życie wielkich świętych i ich doświadczenia. Zawsze szukała inspiracji w dobrych książkach o tematyce duchowej. Natomiast pierwsza żona napisała: najdroższy, nie potrzebuję niczego, będę bardzo szczęśliwa, gdy cały i zdrowy wrócisz do domu. Mąż przywiózł wszystko, o co prosiły żony. Najmłodszej, czwartej żonie biżuterię i jedwabne sari, trzeciej najnowsze leki, drugiej wspaniałe woluminy świętych ksiąg. Następnie udał się do pokojów pierwszej żony, która napisała: przyjedź do domu szczęśliwie, nie pragnę niczego poza tobą. Pragnęła tylko jego. Pozostałe trzy żony zazdrościły pierwszej, gdyż mąż przeprowadził się do niej na stałe. Słały listy z pytaniami: po tak długim okresie rozłąki ani razu nie przyszedłeś nas odwiedzić. Dlaczego? Mąż odpowiedział: podarowałem wam to, co prosiłyście. Jedna z was prosiła o klejnoty, przywiozłem je. Druga prosiła o lekarstwa, dostała je. Trzeciej przywiozłem święte księgi, o które prosiła. Tylko jedna z was pragnęła mnie samego, dlatego teraz należę do niej. Owym mężem jest Bóg, a cztery żony symbolizują cztery typy wielbicieli. Bóg da ci to, o co prosisz. Jeśli pragniesz wyłącznie Boga, On przyjdzie i na stałe zamieszka w twoim sercu. Bóg jest cudownym drzewem spełniającym wszelkie życzenia. Bóg odpowiada na wszystkie twoje prośby. Jest wszechwiedzący i wszechobecny. Wie, czego pragniesz i daje ci to. Tak naprawdę cały świat jest drzewem spełniającym wszystkie życzenia. Bóg używa tego świata, aby spełniać twoje pragnienia. Bardzo niewielu zdaje sobie z tego sprawę. A oto krótkie opowiadanie obrazujące tę prawdę. Pewien podróżnik długo wędrował w spiekocie. W końcu znalazł schronienie pod dużym, pięknym drzewem i zatrzymał się tam, żeby trochę odpocząć. Był bardzo zmęczony, a cień drzewa przynosił mu wytchnienie. Jak miło byłoby wypić szklankę zimnej wody, pomyślał. Nieoczekiwanie pojawił się przed nim kubek świeżej wody. Człowiek ów nie wiedział, że usiadł pod cudownym drzewem spełniającym wszystkie życzenia. Gdy już ugasił pragnienie, przyszła mu do głowy taka oto myśl. Jak dobrze byłoby położyć się na wygodnym łóżku z miękką poduszką. Natychmiast pojawiło się łóżko z poduszką sprezentowane mu przez samego Boga. Podróżny poczuł się wspaniale i pomyślał, a gdyby tak była tu ze mną jeszcze moja żona? Natychmiast pojawiła się żona. W tym momencie podróżny przestraszył się. Czy to moja żona, czy może jakiś demon? W chwili, gdy tak pomyślał, żona zamieniła się w demona. Teraz wpadł już w panikę. Czy ten demon mnie połknie? I w tej samej chwili demon rzucił się na niego i zjadł go. Morał tej opowiastki jest następujący. Jeśli usiądziesz pod cudownym drzewem spełniającym wszelkie życzenia, wszystko, o czym pomyślisz, stanie się rzeczywistością. Świat można porównać do tego drzewa. Dobre myśli przynoszą dobro, zaś złe myśli przynoszą zło. Dlatego też nie żyw złych uczuć ani złych myśli. Słami zawsze zaleca. Bądź dobry, czyń dobro, dostrzegaj dobro. Oto droga do Boga. Ten świat jest materializacją woli Boga. Wszędzie jest tylko Bóg. Nie żyw złych myśli o innych. Opanuj zmysły i myśl pozytywnie. Czy jesteś stary, czy młody, otwieraj umysł wyłącznie na dobre myśli i staraj się czynić dobro. To jest miarą człowieczeństwa. Słowo nara, człowiek, oznacza tego, kogo nie można zniszczyć i czyim przeznaczeniem jest wrócić do Boga. Ra odnosi się do destrukcji, a na znaczy nie. Zatem nara oznacza niepokonanego syna nieśmiertelności. W Upaniszadach powiedziano: nie jesteś istotą śmiertelną, jesteś dzieckiem nieśmiertelności. Człowiek określa się również słowem manava. Ma znaczy ignorancja, niewiedza, na nie, a va zachowanie. Cały wyraz znaczy więc ten, kto swoim zachowaniem potwierdza, że uwolnił się od niewiedzy. Lecz dzisiaj wszyscy zachowujecie się niemądrze. Wasze myśli, słowa i czyny nie nadają właściwej rangi słowu człowiek. Mówi się, że śmierć jest słodsza od niewiedzy. Musisz usunąć ze swoich oczu kataraktę ignorancji. Jeśli chcesz rozproszyć ciemność, musisz zaświecić światło. Tam, gdzie jest światło, nie ma ciemności. Jeśli chcesz rozproszyć ciemność niewiedzy, musisz zaświecić światło mądrości. Mądrość usuwa zasłonę niewiedzy. Jeśli pragniesz mądrości, musisz zaskarbić sobie łaskę Boga. Poeta śpiewał: o Ramo, czegóż miałbym obawiać się, skoro ty obdarzasz mnie swoją łaską? Cóż los może mi uczynić? Nie pozwól, aby twoim życiem kierowały żądza, duma, gniew, chciwość, namiętność i zazdrość. One wszystkie są produktami niewiedzy. To twoi wrogowie. Musisz ich pokonać. Twym życiem musi kierować światło mądrości i łaska Boga. Już od tej chwili staraj się o Jego łaskę i dąż do mądrości. Aby zaskarbić sobie łaskę Boga, myśl o Nim zawsze i wszędzie. W obecnej epoce zwanej Kali-jugą nie ma skuteczniejszej praktyki duchowej. Nieustannie powtarzaj święte imię Pana i wprowadź go na stałe do serca. W ten sposób uświęcisz swe życie i staniesz się wspaniałym przykładem dla innych.